z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jola Hajdasz. Witam cię.
Dzień dobry.
Jola Hajdasz, dzisiaj pani dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dokumentalistka, autorka filmów o arcybiskupie Antonim Baraniaku. No, to jest coś, w czym się już w historii zapisałaś. Można powiedzieć, redaktor naczelna Wielkopolskiego Kuriera Wnet także. A okazja jest szczególna, żeby dzisiaj porozmawiać, bo dużo się dzieje, jak chodzi właśnie o wolność słowa. Na wschodzie siedzi Andrzej Poczobut, na zachodzie sytuacja nieporównywalna, ale na krótko aresztowany został Rafał Ziemkiewicz. O tym wszystkim pogadamy, ale może zacznijmy od czegoś, co widzieliśmy na polsko-białoruskiej granicy. Była taka sytuacja, że stoją fotoreporterzy, fotografują dzieci, które są w ośrodku, słynne dzieci z Michałowa, stoją strażnicy graniczni i widzimy ludzi, którzy rzucają czekoladami do tych dzieci. Dzieci mają przybiec po te czekolady, dzięki temu fotoreporterzy będą mieli super ujęcia, na przykład łapiącego dziecko strażnika, albo chociaż koło nogi strażnika to dziecko.
Pomóżcie im to odebrać, ludzie, przecież podchodzili już do płotu.
Wyjaśnijmy, że później fotoreporterka tłumaczyła, że to nie ona jest na tym filmie, ale z kolei odnaleziony został jej wywiad, gdzie się chwaliła, że kupowała słodycze czekolady. Natomiast rzuca, jak ona twierdzi, przedstawicielka organizacji, fundacji, która razem z dziennikarzami tam stała, jednej z tej fundacji aktywnych na granicy. Kiedy widzisz tą scenę, trochę przypominającą scenę z ogrodu zoologicznego, można powiedzieć, co sobie pomyślałaś?
No ja jestem tym strasznie zmartwiona i tak naprawdę zażenowana, bo nie ma to nic wspólnego z dziennikarstwem, a biorąc pod uwagę kontekst po prostu, kiedy to się odbywa, czyli naprawdę dramatyczne, uważam, wydarzenia na naszej wschodniej granicy, bo codziennie już teraz słyszymy o kilkuset osobach, które próbują się wedrzeć do Polski. To nie jest jakaś zabawa, to nie jest jakiś happening, tylko to jest po prostu realna wojna. Nazywamy ją wojną hybrydową, ale łatwo sobie można wyobrazić, co by się stało, gdyby te po prostu wszystkie te osoby mogły bez problemu w każdej chwili wejść do naszego kraju, bo nie są to zwyczajne osoby i nie ma co do tego złudzeń, nie bądźmy naiwni. Wykorzystywanie dziecka w ten sposób, że no bo wiadomo, po prostu dziecko smutne, dziecko przestraszone, dziecko obok funkcjonariusza w mundurze zawsze będzie budzić nasz po prostu takie ciepłe uczucia, będziemy utożsamiać się z racjami, które symbolizuje to dziecko, a ten, kto będzie obok niego i będzie tym silnym, będzie agresorem, będzie tym, kogo trzeba potępić, bo po prostu jakieś racje niewłaściwe za nim stoją. Więc jest to sytuacja z tym rzucaniem tej czekolady, coś strasznie, strasznie smutnego, że w takim kontekście po prostu do tego doszło, że ktoś w ogóle pomyślał w ten sposób, że można tak robić. Nawet gdyby te dzieci potrzebowały tej czekolady w tym momencie, no to myślę, że akurat tam były inne po prostu możliwości im przekazania i zresztą były zaopiekowane, bo były już pod opieką po prostu wtedy, znajdując się w tym ośrodku, gdzie się znajdowały.
No to było takie robienie jakichś barbarzyńców z tych strażników, a tak naprawdę, kiedy później pokazywano zdjęcie dziewczynki z misiem,
to się okazało, że to jest miś straży granicznej.
Miś straży granicznej, tak. bo te dzieci były oczywiście pod jej opieką, oczywiście dostają posiłki. Jedzenie, dostają posiłki. Jest pytanie jakby o granicę tego, co powinien w tym momencie robić dziennikarz. No bo to ma być taki tani chwyt. Do czekolady to każde dziecko pójdzie, nawet normalnie, które nie dostaje, żeby mu nie zaszkodziło tak za często słodkiego, bo tyle się daje, ile ma to sens.
To znaczy traktowanie tak instrumentalne ludzi w ogóle jest niedopuszczalne w dziennikarstwie. To po prostu jest absolutnie sytuacja, w której no, trzeba myśleć nie tylko tym zdjęciem, nie tylko tym materiałem, który jest do zrobienia, tylko trzeba myśleć o tym, o skutkach, jakie nasza publikacja może wywołać w życiu tych ludzi, których po prostu chcemy fotografować, w jakim kontekście przedstawiamy te dzieci, więc dzieci i dorosłych, więc cała ta sytuacja naprawdę wymaga ogromnego namysłu, delikatności, empatii, plus do tego rozeznania tak naprawdę, co chcemy powiedzieć, co wiemy o danej sytuacji. To nie można tego jakoś wyprać, wyrzucić po prostu z tego właśnie kontekstu, co się tam naprawdę dzieje, jakie jest zagrożenie, skąd wzięły się na granicy dzieci o tej porze roku, kto je przyprowadził na te bagna, dlaczego nie są w innym miejscu, dlaczego nie zgłoszą się do ambasady jego rodzice, ich rodzice na przykład po to, żeby starać się o status uchodźcy w Polsce. I tych pytań można wiele postawić w tym kontekście i nie patrzeć tak naiwnie tylko i wyłącznie właśnie przez pryzmat tylko tych dzieci, które stoją obok strażnika i muszą z ziemi podnosić czekoladę. W takich podłych warunkach państwo polskie pozwala przebywać
w świecie obrazkowym żyjemy i tak to
jest przedstawiane, wykorzystywane w propagandzie wschodniej Łukaszenki. Uciekanie od tego, że wiemy, co tam się dzieje, że mamy jakąś wiedzę do przekazania jako dziennikarze, jest zadziwiające, że można tak wykorzystywać sytuację.
Mamy do czynienia z czymś jeszcze, to znaczy dziennikarze stają tak naprawdę przeciwko Polsce, tak? Przeciwko interesowi Polski, która jest poddana atakowi hybrydowemu, bezspornie, która prowadzi tą walkę, no i ta walka, ci strażnicy graniczni, ja rozmawiałem z tymi ludźmi, oni są często też na granicy wyczerpania, na granicy nerwów, bo to nie jest łatwa sprawa tą granicę chronić, kiedy padają jakieś strzały, być może będące prowokacją. Ta bitwa się rozgrywa i na granicy, gdzie mamy już taką rosyjską ruletkę pomału z tymi strzałami, ale też rozgrywa się na przykład w Warszawie, tak, gdzie rozgrywa się to, o co Łukaszence chodzi, czyli kontekst polityczny tego. Ja powiem więcej, ja rozmawiałem z wysokim funkcjonariuszem codziennie analizującym to, co dzieje się na polskiej granicy i on w pewnym momencie z przerażeniem powiedział, mówi, za chwilkę Łukaszenka zamorduje jakieś dziecko, bo on obserwuje codziennie reakcje białoruskich służb, białoruskiej propagandy, która, mówi, błyskawicznie reaguje, wszystko obserwuje, co dzieje się u nas, błyskawicznie reaguje, a reaguje tak, żeby wygrać. Więc skoro wie, że w Polsce zaczęła być histeria wokół tych dzieci, to Łukaszenka tą histerię będzie jakby dalej wzniecał i powodował, że to tak może się skończyć.
Pytanie, kim są dziennikarze, którzy domagają się swojej obecności tam, bo nie wszyscy są dziennikarzami, bym powiedziała, z krwi i kości, z misją, którą gdzieś tam wykonują, no bo widać po nieraz publikacjach w mediach, w których pracują, że mają bardzo konkretne interesy, reprezentują jedną stronę sporu politycznego w bardzo określony sposób, bardzo nieraz dla Polski niebezpieczny, bo wolność słowa nie jest wartością samą w sobie i nie jest powiedziane, że każdy dziennikarz może wszystko wszędzie. Po prostu musi się to wiązać z odpowiedzialnością za te publikacje i jeżeli tego nie widać w tych działaniach, no to trzeba sobie zadać właśnie pytanie, jakie racje tak naprawdę stoją za tym szumem, który robi się na całą Europę o tym, jak bardzo Polska źle traktuje osoby, które stoją u jej granic i nie mogą tutaj wejść, prawda?
Wiesz, to ta sprawa powinna być jakimś pretekstem do naszej rozmowy dzisiaj o stanie wolności słowa, o stanie także polskiego dziennikarstwa. Jak rozmawialiśmy przed programem, to ci powiedziałem, że coś takiego jak etyka dziennikarska, taki twór, który istniał po 89 roku w Polsce, skończyło się po Smoleńsku, po 2010 roku, no bo okazało się, że ten jakiś zbiór zasad, w których są i zasady słuszne, nie chroni dziennikarzy przed stoczeniem się w sytuację, w której przestają wypełniać najbardziej podstawowe swoje funkcje. Mamy sytuację, kiedy ginie prezydent, ginie polska delegacja. Trzy główne telewizje wtedy nadające jednolity przekaz odmawiają prowadzenia śledztwa w tej sprawie. Nieliczni dziennikarze, którzy te śledztwa prowadzą więcej, tak, no, oni zostają zaatakowani, są ośmieszani. Okazało się, że ten zespół jakiś wskazówek, jak powinien postępować dziennikarz, nie działa. Po prostu, mówiąc już dzisiaj obrazkiem z dzisiejszych czasów, grzechem dla dziennikarza ma być pójście na urodziny, spotkanie się dziennikarza z politykiem na urodzinach u Mazurka, tak? A do cholery ciężkiej grzechem dziennikarza nie jest to, że polskie dziennikarstwo zdezerterowało w sprawie Smoleńska, tak?
Część dziennikarstwa, to musimy podkreślać, bo naprawdę bardzo wiele osób podjęło ten temat w mediach mniejszych, mediach prawicowych, konserwatywnych, także cała sfera internetu, blogosfera, tutaj by można dużo mówić, stowarzyszenia, zaczęło w ogóle wymieniać się informacją, szukać tych informacji, jest kilka nazwisk, kilkanaście, które możemy tutaj wymieniać, nie chciałabym może rzucać ich od razu, bo żeby kogoś nie pominąć, ale ci ludzie bardzo szybko tracili pracę, bo na przykład właśnie kiedy wydarzyła się katastrofa smoleńska, no to jeszcze część malutka prawicy pracowała aż w jednym programie, czyli w pierwszym programie polskiej telewizji. Oni wszyscy jeden po drugim tę pracę tracili natychmiast. Także w wiadomościach to wręcz zawracano z drogi reporterów, którzy jechali robić jakiś materiał po to, żeby ich za chwilę tej pracy pozbawić, więc może nie samego dokładnie 10 kwietnia, ale to się działo bardzo szybko, wszyscy to widzieli, na to, że po prostu jest tutaj jakiś temat tabu, którego nikomu nie wolno po prostu tak naprawdę poruszać. Można mówić o bólu ofiar, prawda? Jeszcze jak jest 10 kwietnia, to możemy przypomnieć, że jednak no, jest jednak tragedią dla człowieka utrata męża, czy córki, czy syna, prawda? I wtedy w ten sposób możemy mówić o katastrofie smoleńskiej, ale nie dociekajmy, dlaczego to się stało, nie dociekajmy, co tak naprawdę się stało, bo dziś wszyscy mamy wiedzę o wiele większą, ale jak trudno było do niej dojść przez pierwszy, drugi, trzeci, czwarty rok.
No. Wtedy okazało się, że w jakiś sposób większość ludzi pracujących w Polsce w mediach jest wplątanych w jakiś mechanizm, z którego wychodzi ten efekt, o którym mówimy. Tak? I często są wplątani jakby bez swojej winy. Tak?
Bez swojego wyrażenia woli, prawda?
Tak, bo co dziennikarz zajmujący się, nie wiem, wędkarstwem, tak, sportem, kulturą już trochę, on powie, no,
realizuje,
no tak, nie moja działka, tak? Inaczej już będzie z dziennikarzem informacyjnym, nie wiem, śledczym i tak dalej. Natomiast no, okazało się, wielu z nas, nie wiem, wtedy zrywało znajomości z ludźmi, z którymi się znało, widząc taką postawę, ale oprócz konkretnych ludzkich przypadków, no była jakby machina, która okazała się w taki sposób działać.
Myślę, że najwyższy czas, żebyśmy trochę zebrali te pojedyncze historie w całość, bo to nie była, na przykład wyrzucanie z pracy, to nie odbyło się masowo, bo to nie odbyło się w taki sposób zauważalny dla kogokolwiek, że za ten materiał my cię pozbawimy pracy, bo to było odsuwanie od możliwości zarabiania, odsuwanie od poważniejszych rzeczy, ośmieszanie w redakcji, na przykład jeden z dziennikarzy w momencie, kiedy wchodził na kolegium, wiedzieli, jakie ma poglądy, to znienacka po prostu kwakanie się pojawiało po prostu na tym kolegium, co miało być sygnałem, że uważajcie, to jakiś jest nie do końca nasz człowiek. Oczywiście musiał tę pracę stracić, przejść taką ścieżkę, że najpierw degradacja, nie możesz zarabiać, potem nie możesz znaleźć w ogóle nigdzie pracy. I to były pojedyncze historie, nie składały się na całość, żeby można było z tej grupy takich dziennikarzy tak traktowanych zrobić właśnie taką siłę, żeby oni po prostu zobaczyli, że nie są pojedynczy. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz o etyce zawodowej. To tutaj mamy twardy fakt, jakim jest rozwiązanie Rady Etyki Mediów. To jest rok 2014. Gremium, które zostało powołane do życia w 1995 roku, po tym jakby wszystkie media w Polsce zgodziły się, że coś takiego jak etyka zawodowa dziennikarzy istnieje, powstała karta etyki mediów, 7 punktów, liczy rzetelność, odpowiedzialność, prawda, dobro odbiorcy, obiektywizm, to wszystko są takie hasła, które tam się znalazły jako takie fundamentalne dla naszego zawodu. Podpisały się w tym reprezentacje wszystkich organizacji dziennikarskich, wszystkich mediów, które działały i to jako tako funkcjonowało. Natomiast po Smoleńsku okazało się, że ta Rada nie jest w stanie najprostszego stanowiska wydać, bo to, co dla jednych jest absolutnie niedopuszczalnym, bulwersującym faktem, że można w ten sposób o kimś czy o czymś mówić, nie wiem, mówić, że generał był pijany, podczas gdy nie ma za to żadnych dowodów, że się z kimś ktoś pokłócił, prawda, że ktoś naciskał na pilotów, żeby lądował i tak dalej. Już nie chcę tych wątków tak dokładnie omawiać, bo myślę, że wszyscy akurat widzowie programu twojego to wiedzą dobrze, co mam na myśli. Natomiast no, w tych tak ważnych sprawach nie można, Rada nie była w stanie uzgodnić żadnego stanowiska. I oni się po prostu rozwiązali. Na wniosek zresztą pana Juliusza Brauna z Platformy Obywatelskiej, tak, ówczesnego szefa Telewizji Polskiej.
Wiesz to, bo o dwóch wątkach powiedzieliśmy, tak, o tej sytuacji na białoruskiej granicy i o Smoleńsku. I paradoksalnie to jest chyba sytuacja, która trochę właśnie powraca i dlatego warto było to przypomnieć, bo po Smoleńsku mieliśmy ten taki Big Brother pod Krzyżem Pamięci, tak. kiedy wiadomo, wiemy teraz, że po obu stronach i obrońców Krzyża i tych atakujących były osoby podstawione. Mieliśmy Big Brother robiony przez 3 telewizje, pokazujący, że tam są ludzie słabi, starsi, sklerotyczni, świrujący, do tego groteskowo agresywni, więc jeśli ty się domagasz prawdy o Smoleńsku, to jesteś tacy jak oni, taki sam świr.
Ja w tym czasie pracowałam w przewodniku katolickim i to są lata 2011-2014, więc miałam codzienny podgląd na zdjęcia, które wówczas dawała Polska Agencja Prasowa. Także z tego typu manifestacji byłam zdumiona ilością zdjęć właśnie ludzi, którzy są agresywni, wyglądają na tych zdjęciach, jakby naprawdę rozumu nie mieli. Coś, im bardziej w durny sposób ktoś był przedstawiony, tym bardziej to zdjęcie było. Nie było czegoś, co może nam by powiedzieć, że jest na tym zdjęciu normalne. Taki rodzaj przekazu był suflowany.
Przy okazji sytuacji na granicy z Białorusią też znowu mamy jakiś element, jakaś próba zrobienia jakiegoś Big Brothera, no tylko nie mamy 3 telewizji tylko mówiących to samo, tylko trochę więcej i Big Brother się trochę wysypuje.
Trochę się, dokładnie, ale, tak. Ale i jeszcze jest no, ten internet, prawda?
No tak. Bardziej rozwinięty, nieporównywalnie media społecznościowe tak. niż w 2010 roku i ci tacy władcy tego Big Brothera
tego nie przewidzieli chyba,
tego troszkę nie przewidzieli, że te metody ich stają się archaiczne.
Ja od nienawiści oraz od hałasu zamiast uciec w buddyzm chowam się do lasu. Pierwszą stronę gazet oglądnę pod brzozą, a w gazetach zdjęcia z albumu Lambrozo. Wejrzę w siebie, sprawdzę, nie ma nienawiści. Użyję gazety, kiedy mnie przeczyści. Trzeba wreszcie skończyć z tą obsesją czystą. Siądę sem pod dębem, otworzę tranzystor, a tu zagłuszaczki, ten kurewski poryk i sam się w kieszeni. Otwiera scyzoryk, rewolwer, dynamit i obsesja czysta. Miało być o jeżach, nie o terrorystach.
Idźmy trochę dalej do sprawie tej sytuacji wolności słowa w Polsce. Jest taka część polskiego państwa, która nie zmieniła się. To są sądy. Zaczęliśmy troszkę przed programem o tych sądach rozmawiać i jest taka sytuacja, że to, co kiedyś miało duże znaczenie, czyli wyrok sądu. Dziennikarz został uznany za winnego. Sąd stwierdził, że ten mówił prawdę, ten mówił nieprawdę. Przegraliśmy wstyd, wygraliśmy, hurra, zostały przyznane nasze racje. Wszystko to nagle w tej chwili wygląda inaczej. W tej chwili dziennikarze mediów, które obawiają się, że będą źle potraktowane przez sąd, są gotowi iść na jakieś ugody, podpisać coś, nawet często z czym się nie do końca zgadzają, no bo wiadomo, że sąd i tak ich skaże. Takie mają podejście. dla części czytelników to, że dziennikarz czy gazeta zostanie skazana i on widzi, że to jest sposób niesłuszny, no to nawet jest dowód, że ja będę tą gazetę czytał, no bo skoro jest taka odważna, tak się stawia i że ją tak gnębią.
Ogromnie się cieszę, że poruszyłeś ten wątek, bo rzadko się zdarza na ten temat rozmawiać wprost i szczerze. A kiedy zaczęłam 4 lata temu pracę w Centrum Monitoringu Wolności Prasy, właśnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, no to wydawało mi się, że wystarczy tak naprawdę w danej sprawie poznać materiał wyjściowy, czyli obejrzę film, przeczytam tekst. Bardzo łatwo stwierdzić, czy ktoś został zniesławiony, czy też nie, wgłębić się i że przewidzieć wyrok, zająć stanowisko, takie jak Centrum, jako organizacja pozarządowa, może tylko w ramach tak zwanego amicus curiae, czyli to się nazywa ta instytucja przyjaciel sądu, w czasie procesu jesteś wiernym obserwatorem, ale na koniec możesz wydać swoją opinię o tym postępowaniu, po prostu jakby uprzedzając niejako trochę wyrok tego sądu. I oczywiście staramy się to robić, broniąc dziennikarzy tam, gdzie jest to uzasadnione, że niesłusznie w ogóle całe postępowanie czy się toczy, albo grozi im bardzo wysoki wyrok. Więc po pierwsze zdumienie moje wzbudziło, bo właśnie nie miałam tej wiedzy, że te sądy mogą tak działać, że to jest kompletnie nieprzewidywalne. Jaki wyrok może zapaść, że to po prostu w sprawie, która dla nas wszystkich dziennikarzy jest oczywista, że nie zostało zniesławienie, że na przykład jest napisane z najwyższą starannością zebrany materiał, czyli tekst powstał naprawdę zgodnie ze sztuką dziennikarską i po prostu jak można dziennikarza za to skazać. I ja mam tych przykładów wiele. W Częstochowie jest dziennikarz skazany za rajstopy, tak to mówimy, bo on opublikował na swoim portalu w małej miejscowości Paragon, jak wójt gminy kupił, znaczy wójt na fakturę zostały wzięte środki typu krem do rąk i damskie rajstopy po 6 zł, dwie pary 12 zł. Wyśmiał to, że pani wójt kupuje rajstopy za pieniądze gminy, pani wicewójt była. No, nie przyszło mu do głowy, że wójt weźmie winę na siebie i w drugiej instancji przyzna się, że to on te rajstopy kupił, więc pani wójt, bo on opisał tak to w żartobliwy sposób, ale opublikował ten paragon z NIP-em. On jest skazany przez Sąd Najwyższy. 3000 ta grzywna w sumie wyniosła. Pani w międzyczasie z wicewójta stała się wójtem, więc chyba raczej jej pomógł ten rozgłos niż zaszkodził. Ale dziennikarz ma grzywnę do zapłacenia i zwrot kosztów procesu. Może dla kogoś to nie jest dużo, ale ja myślę, że ja tobie nawet nie muszę tłumaczyć, że to jest bardzo dużo. I że to bycie skazanym z 212, czyli jesteś w rejestrze osób karnych, spróbuj wziąć kredyt w banku, jak jesteś w tym po prostu rejestrze osób skazanych karnie, albo spróbuj na przykład szukać pracy w szkole, czy w jakiejkolwiek instytucji publicznej. Zamknięte drzwi. W ciągu ostatnich trzykrotnie wzrosła liczba spraw, które kierowane są przeciwko dziennikarzom właśnie z paragrafu 212, czyli z kodeksu karnego, który grozi rok więzienia za zniesławienie. I tak zostało to zmniejszone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przy nowelizacji prawa karnego do roku. Było 2 lata jeszcze 3 lata temu. Ale tak duży wzrost po prostu tych spraw, tak duży wzrost ilości spraw, niczym nieuzasadniony. Bo przecież tak naprawdę mówimy o ogromnej różnorodności w mediach, możliwości polemiki z jednym stanowiskiem,
no właśnie,
prawda?
To mnie zawsze dziwiło, bo bywałem pozywany, czasem starałem się dążyć do ugody, ale też pisałem od razu o zdecydowaną polemikę z tymi, którzy mnie pozywali i to okazywało się w jakiś sposób dotkliwe, ale odzywałem się do dziennikarza innego radia, napisz polemikę, my ją wydrukujemy, tak? Ja się do niej odniosę. Wyłóż swoje racje. Po co my dziennikarze, tak? Po co my dziennikarze, którzy mamy możliwość odpowiedzi, mamy możliwość dotarcia do opinii publicznej, chcesz mieć możliwość dotarcia do tej części opinii publicznej, która mnie słucha, odnieś się na naszych łamach. Zapłacimy ci za normalny tekst. Bardzo często jest tak, że ponieważ tamta strona nie ma argumentów i w polemice by przegrała, to wymyśla dużo paragrafów, żeby...
sprawy prowadzić sądowo. Ale to jest ogromnie, podkreślam, groźny proceder. W Polsce, no, na wyżyny, że tak powiem, tej sztuki wzniosło się wydawnictwo Ringier, Axel Springer, kiedyś niemieckie, potem niemiecko-szwajcarskie, teraz niemiecko-szwajcarsko-amerykańskie, bo tam jakieś udziały tam Amerykanie też kupili, więc tak mówię dokładnie, bo tak chcą, ale oni pozywają dziennikarzy o ogromne kwoty, czując, że naruszone są ich dobra osobiste, kiedy ktoś mówi, czy pisze w ostrzejszy sposób właśnie w sprawach II wojny światowej, czy czegoś, co mogłoby wiązać ten koncern z tamtą historią, czy no, głosi poglądy, z którymi się oni się nie zgadzają. To są pozwy z powództwa prywatnego, nawet 100 tysięcy odszkodowania. I to nie jest już zabawa dla dziennikarzy, którzy widzą, że jak z nimi zadrzesz, to grozi ci proces prywatny, a spróbuj być skazany w tym procesie. Możesz mieć rację, ale te sądy są naprawdę nieprzewidywalne.
Sądy, sądy, polskie sądy są najlepsze, to się wie. W togach mocą się wielbłądy, jeden drzemie, drugi je. Sądy, sądy, polskie sądy, ten wiertarkę skitrał i bo nieważne są poglądy, roztargniony sędzia śpi.
Wspomniałem na początku o sprawie Andrzeja Poczobuta, który już ponad 200 dni minęło, jak siedzi. Ale to może być trochę pretekst do rozmowy o tym, że obok sądów zdewaluowało się też coś takiego jak prawa człowieka. Odeszli już ci znani obrońcy praw człowieka z czasów komuny, mecenas Jan Olszewski, Zbigniew Romaszewski. Niewielu już z nich zostało. Piotr Łukasz Andrzejewski pewnie jest ostatnim z takich ogólnopolsko znanych, bo są jeszcze pewnie różni w poszczególnych miastach znani. Do praw człowieka zaczyna być zaliczane przez niektórych prawo do aborcji. W kółko słyszymy o prawach środowisk LGBT. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zachowuje się zupełnie inaczej niż 10 czy 20 lat temu, wpisała się całkowicie w ten nurt polityczny poprawności. No i mi to w kontekście sprawy Poczobuta przychodzi do głowy, że przez to zdewaluowanie się być może nie jesteśmy w stanie tak ostro zareagować i tak skutecznie, jak powinniśmy.
Coś w tym jest, bo zdewaluowały się narzędzia też, którymi się posługiwaliśmy w takich sytuacjach, czyli protesty, listy, nawet byśmy powiedzieli jakieś takie manifestacje, bo powiedzmy skrzyknąć się gdzieś w jakimś miejscu i pokazać, że jest nas dużo, czy no to coraz rzadziej robi na kimś wrażenie, tak bym to ujęła. Mamy taką właśnie sytuację ogromnego zmęczenia tego też aktywizmem, trzeba to powiedzieć, społecznym. Sytuacja, w której siedzi w więzieniu dziennikarz, polski dziennikarz, mówię o właśnie Andrzeju Poczobucie, i nie potrafimy skutecznie nic z tym zrobić, jest no, szalenie przygnębiające. Pokazuje naszą bezsilność, pokazuje po prostu to, że ile byśmy tych protestów nie zrobili, nie wiem, jak spektakularny sposób mieli się tym zająć, no to tak naprawdę niewiele możemy. Na domu dziennikarza w Warszawie ten portret Andrzeja Poczobuta wisi już tyle miesięcy i co z tego, tak może można gorzko powiedzieć, to znaczy lepiej, że wisi niż nie wisi, to też proszę mnie dobrze zrozumieć, ale jest w tym coś szalenie smutnego, że te narzędzia już nie działają. Tak jak w latach 60. ktoś podpisał dwa zdania i był to list 34 i wolna Europa to nadgłaśniała, prawda? I mógł się prawie ustrój przez to wywrócić. Dzisiaj już daleko, daleko od tego typu sytuacji. Strona sporu politycznego, ta opozycja potrafi odwrócić kota ogonem i zrobić po prostu męczennika z kogoś, kto nim po prostu nawet nie jest, nic mu nie grozi. Usiadł na powiedzmy krawężniku i protestował, a policjant kazał mu się wylegitymować, robi z siebie ofiarę, jak jeden z, prawda, polityków opozycyjnych, to do czego po prostu to ma nawiązywać? No, stawia znak równości między sytuacjami nieporównywalnymi.
Wiesz co, bo to chyba jest troszkę tak, że kiedy mamy te działania Łukaszenki, a tak naprawdę Putina, bo wszyscy wiemy, że Białoruś jest Rosji całkowicie podporządkowana, jest narzędziem w tej polityce Putina, dla którego destabilizowanie granicy, mamy Donbas, mamy Osetię, różne te miejsca, jest stałym narzędziem, że oni trafiają w jakąś naszą słabość, w ogóle nie słabość tylko Polski, ale słabość Zachodu. I to tak jest, że ta słabość Zachodu i jakaś hipokryzja Zachodu, która się pokazała przy sprawie zatrzymania Rafała Ziemkiewicza, to też jest część jakiejś układanki.
Tam już mamy do czynienia z mechanizmem, który absolutnie przypomina cenzurę, tylko to nie jest cenzura instytucjonalna, no bo my nie znamy instytucji, która zakazuje, tak? Bo tutaj cały problem polega na tym, że tak naprawdę jak z tym walczyć, jak nie wiemy, kto jest po tej drugiej stronie, kto trzyma te nożyczki. Zatrzymanie redaktora Ziemkiewicza, no to sprawa do bólu kuriozalna. Człowiek mający paszport legalny, możliwość poruszania się po Europie, po prostu nie może wjechać do tego kraju, nie wie do końca dlaczego, tak? No bo to uzasadnienie, które zostało skierowane, to jest no, absolutnie zaprzeczeniem prawa międzynarodowego, gdzie po prostu zakazuje się komuś mieć poglądy inne niż właśnie pytanie jakie, bo nawet nie są dokładnie wymienione enumeratywnie, bym powiedziała, te poglądy, za które on nie został wpuszczony, żeby wiedział, że może to mówić, ale tego już na przykład nie. W styczniu mieliśmy do czynienia z historią Polaka, który poddany został tam eutanazji, na oczach praktycznie nas wszystkich umierał.
Dramatyczna
historia. Myśmy jako centrum włączyli się w nią. Dlaczego? Dlatego, że dosłownie tuż przed Nowym Rokiem, też przed Sylwestrem, brytyjski sąd wydał zakaz informowania polskich dziennikarzy o tej historii. Czyli zabronił nam interesowania się losami polskiego obywatela. Jak można było wydać taki zakaz? Sądownie? Dziennikarz nie może tej historii opisać? Człowieka, który przynajmniej jest, no powiedzmy, spór o to, czy można go odłączyć od aparatury, która podtrzymuje oddech i podtrzymuje nawadnianie organizmu, czy też nie. Odłączono go od tego przecież aparatu oddychającego i on oddychał sam. Dramat, który rozegrał się na naszych oczach z zakazem informowania opinii publicznej. Jeżeli byśmy analizowali media społecznościowe, to właściwie mamy coraz częściej do czynienia z sytuacją cenzury w internecie, kiedy są blokowane treści patriotyczne, treści konserwatywne, treści katolickie na Facebooku czy na YouTubie i do końca nie wiadomo dlaczego. Dlaczego odwiesili, dlaczego zawiesili, dlaczego zablokowali, wyłączyli.
Nawet nie wiadomo, kto to zrobił.
Nawet
personalnie.
Nie wiadomo, absolutnie nie wiadomo.
Major z Pomarańczowej Alternatywy zablokowany na Facebooku, no to jest taki symbol.
To
tak?
Jest, no
czyli
dokładnie.
Ktoś, kto był symbolem wolności dla jakiegoś pokolenia, tak? No nagle...
Ma zablokowane konto. A oczywiście w momencie, kiedy dochodziło do blokady, bo taka pierwsza, drastyczna, to jest przed Świętem Niepodległości 2017 rok, kiedy po prostu ponad 300 kont organizacji patriotycznych i zajmujących się tym, że organizują wyjazdy na Marsze Niepodległości, mówiąc tak już ogólnie, im zablokowano. I to na 2 tygodnie wtedy, kiedy tak naprawdę oni przyzwyczajeni byli korzystać, no bo tam się informowali o tym, prawda, gdzie i kiedy się spotykamy, gdzie i kiedy
wyjeżdżamy. Więcej ci powiem, tak. Opowiadał mi znajomy anarchista, że był taki zin anarchistyczny z Trójmiasta, który oni kiedyś sobie tam kserowali, wydawali. Powstała jakaś jego wersja facebookowa i oni tam atakowali prawicę, lewicę, jak to anarchiści. No i w pewnym momencie ich tych antyfaszystów, anarchistów, którzy tylko z tym polskim poczuciem humoru, z polską tradycją anarchizmu, nie tym politycznie poprawną, tylko taką no,
specyficzną
polską. Tak? I im to 3 razy zablokowali na Facebooku, nawet nie wiedząc chyba do końca, kogo blokują. Tak?
Ale zablokowali harcerzy ZHR-u z filmikami z obozów harcerskich. Potem im wyłączyli ich bronię, więc nawet napisaliśmy specjalne pismo do Google'a, żeby nam się wytłumaczył, bo protestujemy, ani odpowiedzi nawet, tak? A formalne pismo już z instytucji, no bo jak już potem im odblokowali ten filmik, no to wyłączyli, że dostępny od 18 roku życia naprawdę zwykłe, obozowe, harcerskie historie. Nie ma tam nic, co wręcz bym powiedziała promujące to, co byśmy chcieli dzieciom do głów włożyć. Zablokowany był przecież na Facebooku anglojęzyczne konto IPN-u w ubiegłym roku. To bardzo poważna sprawa. Instytucja ma charakter naukowy, jest poważną państwową instytucją, bo film o polskich dzieciach w obozie na Przemysłowej miał być tam promowany. Tak? I to zaczyna nam pokazywać po protestach w mediach tradycyjnych. Udało się to konto przywrócić, ale nie wytłumaczył się Facebook przed prezesem Szarkiem, że dlaczego to zrobił. Jak w ogóle pomogło dojść do jakiejś pomyłki, bo to jest tłumaczone tak nieoficjalnie, na przykład pomyłką algorytmu. No to jak jest ustawiony ten algorytm, skoro zawsze się myli w jedną stronę? Coś nie tak jest do końca z tym internetem. Jak już to konto Trumpowi zawiesili, prawda, w styczniu, to do dziś go nie odwiesili i Twitter już zarzekł się, że nie zamierza w ogóle uruchamiać tego konta, nawet gdyby pan Trump kandydował po raz drugi i został na przykład prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Czyli... A rzecznik talibów konto ma, tak?
Ma chyba ponad 300 tysięcy obserwujących, więc jakoś tą mową nienawiści sobie radzi. To jest mechanizm niebezpieczny. Jak my to przegapimy, kiedy to się dzieje? Jak oni te algorytmy już tak ustawią, że naprawdę nie będziemy mieć tego świadomości, oni, mówię, te Big Tech, który tym zawiaduje, no to jak się potem przed tym bronić? Zagadnienia dotyczące wolności słowa są dzisiaj jednymi z najważniejszych.
To nic, że codzienny dzień paplaniną gazetowych bzdur. Ten sam bezsensowny wiersz głową w mur, głową w mur, głową w mur. I znów często mówię ci tyle słów, zbędnych słów. I znów wszystko to, co znasz, ręce, twarz, para nóg. To nic, przecież dobrze wiesz, jak jest trudno chronić miłość w nas, żyć tak, by nie było wstyd kilku dni, kilku lat.
Mówiłaś o tej sytuacji na Zachodzie. Można powiedzieć, że tam bywa często tak, że ludzie głosując na przykład we Francji mają do wyboru tą polityczną poprawność i dalsze postępy cenzury, no i mają Front Narodowy Prorosyjski. No więc na kogo tu głosować? Jakby nie mają tego wyboru. Tak. I tu dochodzimy do pewnej kolejnej sprawy, którą się zajmowałaś. Bo ja wtedy napisałem, dlaczego atakowane jest dziedzictwo Jana Pawła II. No dlatego, że te dwa płuca Europy, że w myśli Jana Pawła II jest coś, co mogłoby być alternatywą dla tego klinczu, na przykład, który jest we Francji, tak? I że Polska, czerpiąc z tej myśli, może stać się atrakcyjna, tak jak kiedyś walcząc o wolność naszą i waszą, będąc inspiracją, tak, dla Europy, że my mamy coś do zaoferowania. Ty jesteś autorką 3 filmów i książek o arcybiskupie Antonim Baraniaku. To jest tak, że jak uważam, że to jest jakaś rola no, historyczna czy dla historii ważna, to dlatego, że jeśli ktoś będzie tutaj kiedyś chciał coś odbudować, to będzie miał na czym. To znaczy na tej postawie, mówiąc prostym językiem, tak, będzie mógł zobaczyć postawę człowieka, który nie dał się złamać, człowieka, który twardo występował w obronie najwyższych wartości. Gdyby mówić językiem bardziej podniosłym, którym pewnie jako grzesznicy nie powinniśmy się za bardzo posługiwać, ale językiem właśnie Jana Pawła II, no to mowa jest o tej krwi męczenników, z której coś wyrasta.
Ta postawa wyraża się jeszcze w czymś bardzo ważnym, w ogromnej pokorze i skromności. On to wszystko jakby robił niejako w tajemnicy, ale nie, że się wstydził, tylko wiedział, że pewne rzeczy muszą przez jakiś czas pozostać w ukryciu, żeby skutecznie można było oddziaływać. No bo on był człowiekiem, który umiałby opisać te rzeczy, nawet tego nie opisał tak naprawdę, co się z nim działo. Prymas sam sobie nie zdawał sprawy z tego, komu zawdzięcza to, że jak na pogrzebie powiedział arcybiskupa Baraniaka, jego traktowano łagodnie w tym odosobnieniu, podczas gdy nie oszczędzano arcybiskupa Baraniaka.
Ponad 2 lata tortur, cela z fekaliami, zrywanie paznokci, wszystko to.
Bicie takie, że do końca życia miał na plecach blizny, po jak to identyfikowały lekarki, które się nim opiekowały przy jego śmierci, metalowy, twardy pręt, głębokie rany po prostu, które no, nie zagoiły się tak bez śladu nawet 10-centymetrowej wielkości po prostu i regularne, więc nie można się przewrócić i sobie coś takiego na plecach zrobić. Ale więc postawa, myślę, że też dla nas ważna, żeby czasem w czasach, kiedy nauczyliśmy się jeszcze nic nie zrobić, a już szumieć i wokół siebie robić zamieszanie, bo inaczej media nas nie dostrzegą, tak? No to tutaj jest zupełnie odwrócenie sytuacji i może trzeba się z tego właśnie uczyć, żeby sobie poradzić z dylematami, wyzwaniami współczesności, bo nie zawsze wszystko da się zrobić w otwarty sposób. Dla mnie to jest największa przygoda chyba taka zawodowa mojego życia, chociaż to się wszystko przenika, życie prywatne i zawodowe i nie da się tego, zresztą pewnie sam wiesz, oddzielać tak zupełnie, bo po prostu ludzie, których poznajemy przy okazji realizacji tych materiałów, gdzieś tam z nami idą przez całe życie. Ja to już 10 lat jak zajmuję się tym tematem, kiedy zaczynałam w życiu, bym nie pomyślała, że to w ogóle coś z tego więcej będzie. Sprawa jest tak banalna, że aż przykro opowiadać, no bo jak wyrzucono mnie z telewizji publicznej w 2009 roku, to uważałam, że to jest niesprawiedliwe, ale że ja wszystkim pokażę, że ja coś umiem i założę firmę producencką i zrobię film, no pierwszy, tak, z brzegu jakiś temat, no wydawał mi się tak neutralny, tak delikatny, no bo z prymasem Wyszyńskim był aresztowany jeszcze jeden ksiądz, powiem szczerze, byłam zdumiona i zawstydzona swoją niewiedzą, no i zaczęłam chodzić i dociekać i raptem się, że książka wyszła, Teczki na Baraniaka, arcybiskupa Marka, ówczesnego biskupa pomocniczego w Poznaniu Marka Jędraszewskiego, no ale mówię, książka jest, ale filmu nie ma. Zgłosiłam się do niego, żeby zapisał opinię o scenariuszu, szukałam środków na produkcję tego filmu. Nie wiem dokładnie, nigdy arcybiskup nie powiedział, jakież to mogłam wrażenie wywrzeć, myślę, że swoją naprawdę słabą wiedzą na ten temat ówczesny, kiedy się pierwszy czy drugi raz spotkaliśmy, ale po prostu on jakoś tak zaufał, że zaopiniował pozytywnie sam z siebie. Potem się okazało, że oczywiście piszemy sobie sami dla siebie, to jest w ogóle nie ma szans. Cztery wnioski, gdzieś tam różne dotacje na film i w PiS-ie i w tych funduszach regionalnych do kosza. Ostatni to liczył już 90 stron, był z pozyskaniem dodatkowych finansowania. I przy tym czwartym biskup Jędraszewski powiedział, niech sobie pani już da spokój, oni na ten film nie dadzą ani grosza. I po co, nie trzeba się tak upokarzać. I ja wtedy zrozumiałam, że dokładnie tak jest. I że lepiej, bo myślałam, że upokorzeniem jest robić film bez pieniędzy, że ja go zrobię nieprofesjonalnie, że ja nie mam czym tak naprawdę robić tego filmu, kim, jak to się dogadać. A on mi otworzył oczy, że on ma rację, że upokorzeniem jest staranie się. Przez chwilę byłam, nie wiedziałam do końca może, z kim mam do czynienia, ale to wiesz, jak szybko można wiedzę nadrobić dziennikarską. Tak. Umiemy to robić.
Tak, no okazało się, że ta historia trwa w jakiś sposób.
W jakiś sposób cały czas czekamy, ale udało się doprowadzić do pośmiertnego odznaczenia orderem Orła Białego arcybiskupa Baraniaka. Dziś nikt nie może zaprzeczyć jego zasługom. Być może kiedyś doprowadzimy do procesu beatyfikacyjnego. Mówię my, bo jest wiele osób w Polsce, które przekonują się, że te postawy tego typu trzeba pokazywać ludziom i że ta nasza praca dziennikarska to nie jest tylko takie od jednego, jednorazowe, zrobiłem materiał i się tym już nie interesuję, że społeczne oddziaływanie mediów, taki proces, o którym mówimy w teorii, w praktyce ma bardzo duże znaczenie i my jako dziennikarze musimy to czuć, prawda, tą misję, którą gdzieś tam mamy. Przy tym dotknęłam tego tematu właśnie, że ma to wpływ na życie nas wszystkich.
Arcybiskup Baraniak był szczególnie niewygodny przez to, że nie wsypał nigdy, tak? Nie, że miał być tym świadkiem, który obciąży prymasa Wyszyńskiego. To dla tych, którzy nie znają tej historii. Tak?
I też być może był pośrednikiem w kontaktach między podziemiem niepodległościowym a prymasem Chlądem jeszcze, bo on był również sekretarzem prymasa Chlonda. Całą wojnę u jego boku przeszedł i wrócił razem z nim do Polski w 1945 roku i do śmierci do 1948 roku tę posługę tam pełnił, więc ale ciągle ta historia jeszcze czeka na swojego naukowca, który by to w sposób taki niekwestionowany udowodnił. Nie do wszystkich materiałów dotrze dziennikarz. Ja wiem tylko jedno, że to odkrywanie tej prawdy jest fascynujące, bo tylko prawda jest ciekawa i tylko z niej możemy się tak naprawdę czegoś dowiedzieć, co ma znaczenie dla, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich dookoła nas na przyszłość.
Wiesz, to trochę nam się puentuje ta dyskusja sama, to znaczy zaczęliśmy od tego, że od tej etyki dziennikarskiej i tego, w jaki sposób o tym myślano, a okazuje się, że ta etyka tak naprawdę jest taka sama dla wszystkich. To znaczy, że powinny w niej istnieć takie rzeczy jak prawda, patriotyzm. Można tam szumnie Bóg, honor, ojczyzna w tym kierunku pójść.
Nawet trzeba. Nawet chyba już miałam.
I wtedy okazuje się, że wszystko inaczej wygląda. To znaczy, tak. że ty też miałeś jakąś swoją drogę, tak, odkrywania tego wszystkiego, no bo przez różne media w różnych czasach się przewinęłaś.
Myślę, że też nieraz człowiek trochę był naiwny i dzisiaj jak patrzę na swoje niektóre życiowe decyzje czy wybory, no to dzisiaj bym inaczej postępowała, ale moja wiedza ówczesna była taka, że wydawało mi się to najlepszym wyjściem. Na przykład, kiedy zaczęłam pracę w TVN-ie. Jako reporterkę telewizji publicznej wówczas Grzegorz Miecugow mi zaproponował pracę, a wydawało mi się, że powstaje telewizja, która będzie wolna od nacisków politycznych. W telewizji publicznej wówczas no, zaczął rządzić pan Miazek z PSL-u. To powodowało to, że...
Tak, no TVN wtedy się nie kojarzył tak
nie
jak kojarzy, dzisiaj,
nie,
bo był czas, kiedy w ogóle wtedy, była ta wojna Kwaśniewski-Miller i TVN wręcz pozował na antysystemową w ogóle prawie telewizję.
A jak była w 99 roku pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, no to TVN jako pierwszy nadawał fakty z miejsca, gdzie były pielgrzymki i Tomasz Lis z ojcem Ziębą całymi godzinami nas uczył o tym, jak mamy słuchać papieża, tak? Nie tylko go słyszeć. Tam, gdzie przyjeżdżaliśmy jako reporterzy, to ludzie do mnie mówili, witamy naszą telewizję. W ogóle się czuło zupełnie coś innego niż było tak naprawdę. A gorzką puentą dla mnie jest teraz tej historii, bo ja dość szybko przestałam pracować w TVN-ie czynnie, za prozaicznego względu. Ja miałam już dwójkę dzieci, jak tam zaczęłam pracę i jak zaszłam w ciążę z trzecią córką, to nie było to w ogóle wykonalne. Jak mogła przyjść do pracy? A wymagano wtedy od reporterów tego, że się przychodzi i nie wiesz, kiedy tę pracę skończysz. Koleżanki mi po latach mówiły, Jola, jak ja się cieszę, że ty byłaś, bo myśmy sobie mówiły, że jak Jola daje radę i ma dwójkę dzieci, to ja też dam radę i urodzę. Dlaczego ta gorzka puenta? Bo teraz w Centrum Monitoringu Wolności Prasy bronię dwóch operatorów wyrzuconych z pracy z TVN-u na umowach śmieciowych. I to są bardzo odpowiedzialni ludzie. Nie działają w pojedynkę, tylko oni ujawnili swoje nazwiska w opinii publicznej. Natomiast mówią, że tam jest ponad 1800 osób na umowach śmieciowych, przez lata pracujących. Potęgę stacja buduje w ten sposób. Ciekawa jestem, jak zakończy się kontrola ZUS-u, bo zostały złożone tam przez nich dokumenty, a my objęliśmy tę kontrolę, te zapowiedzi tej kontroli monitoringiem, bo mam nadzieję, że opinia publiczna się dowie, bo to nie są pojedyncze zarzuty sfrustrowanych ludzi, którzy stracili pracę. Ten główny operator pracował tam 23 lata, z tego 9 chyba na śmieciówce. Trudne tematy, ale pokazują tylko sposób kierowania tak wielkich państw, tak wielkich firm medialnych po prostu tymi oddziałami, można powiedzieć, w Polsce. Raport, który zrobiliśmy w Centrum Monitoringu Wolności Prasy na temat warunków pracy w Polska Press, zanim przejął Orlen to wydawnictwa, czyli w czasie, kiedy szefował tym gazetom Ferlax Grupę Passau. Stawia włosy dęba, że w takich warunkach ludzie tak między nami funkcjonujący, oni są jeszcze dzisiaj czynni zawodowo, bardzo trudno ujawnić cały ten raport, ponieważ ja się powiem szczerze, sama wystraszyłam, że po prostu sobie nie poradzą. Niech przejdą już na te emerytury, to może wtedy będzie. Raport liczy ponad 180 stron, opublikowany jest około 60, bo ludzie tak szczerze opowiadali, z jakim niesprawiedliwością się spotkali, jak byli traktowani, jak tacy ludzie mogą potem opisywać świat jak wolne, niezależne media. Nie da rady. I ten mechanizm też jeszcze ciągle jest do opisania w Polsce. Co tak naprawdę wydarzyło się? Jak wyglądała nasza transformacja medialna po 89 roku? I że mamy potem tak, jak mamy. I że ciągle jeszcze w naszym kraju gazety to musimy robić prawie jak w drugim obiegu. choć teoretycznie ukazują się w kioskach, gdzie wszystko można kupić, prawda? A tak naprawdę wcale nie jest łatwo od zera wybudować medialny koncern, medialną firmę, która nawiąże w ogóle rywalizację z tymi największymi, prawda? Więc jest co robić.
Jola Hajdasz była dzisiaj moim gościem w wywiadzie.
Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
Z chuliganem opowieść o polskiej wolności, o którą biły się pokolenia, o której marzyliśmy, a dzisiaj znowu o nią w jakiś sposób bić się trzeba, a żeby się bić, to trzeba zdiagnozować, jakie są zagrożenia dla niej i czym ta wolność dzisiaj jest. O tym był ten odcinek. W soboty o 18:00 w Radiu Poznań, niedziela 22:00 Telewizja Republika, premiera wywiadu z chuliganem, a w poniedziałki zawsze tylko na kanale YouTube'owym Radia Poznań pojawia się odcinek. Mogą go Państwo polecić znajomym, obejrzeć ponownie. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.